Rozdział trzeci. Trzech to już kompania. Powinieneś wyruszyć cichcem i powinieneś wyruszyć wkrótce, rzekł Gandalf. Minęło bowiem parę tygodni, a Frodo wcale nie objawiał gotowości do podróży. Wiem, ale trudno spełnić jednocześnie oba te warunki, odparł Frodo. Jeżeli zniknę jak Bilbo, wieść o tym rozniesie się w mgnieniu oka po całym kraju. Oczywiście, że nie możesz tak zniknąć, powiedział Gandalf. To by wcale nie było dobrze. Powiedziałem wkrótce, nie natychmiast. Jeżeli nie możesz znaleźć jakiegoś sposobu, żeby się wymknąć po cichu, tak żeby nie zwrócić powszechnej uwagi, to lepiej już z dwojga złego odwlec trochę wyjazd. Ale nie marudź zbyt długo. A może by tak poczekać do jesieni albo do naszych urodzin? Spytał Frodo. Myślę, że do tego czasu jakoś bym to mógł urządzić. Prawdę mówiąc, teraz, gdy trzeba już było wprowadzić zamiar w czyn, Frodo z wielką niechęcią myślał o podróży. Back End nigdy w ciągu tych wszystkich lat nie wydawało mu się tak miłą siedzibą. Chciał też nacieszyć się w pełni ostatnim latem spędzonym w Shire. Wiedział, że z nadejściem jesieni bodaj połowa jego serca chętnie skłoni się do myśli o wędrówce, jak zwykle o tej porze roku. W duchu już postanowił sobie opuścić dom w dzień swoich 50, a Bilba 128 urodzin. Ten dzień zdawał mu się najodpowiedniejszy do rozpoczęcia przygody i wstąpienia w ślady wuja. Myśl o odszukaniu Bilba zaprzątała go najżywiej i osładzała gorycz wyjazdu. O pierścieniu i o tym, dokąd pierścień może go zaprowadzić, starał się myśleć jak najmniej. Nie wszystkie te myśli zwierzał Gandalfowi. Trudno byłoby powiedzieć, ile z nich czarodziej odgadywał. Przyglądał się Frodowi z uśmiechem.
— Zgoda — rzekł. — Sądzę, że to dobry pomysł, ale dłużej nie zwlekaj. Zaczynam się poważnie niepokoić. Tymczasem bądź ostrożny i nikomu ani słówkiem nie wspomnij, dokąd się wybierasz. Przypilnuj też, żeby sam Gamgee nic nie wypaplał, bo inaczej musiałbym go naprawdę zamienić w ropuchę.
Choćbym chciał, nie mogę się wygadać, dokąd się wybieram, rzekł Frodo, bo sam jak dotąd nic pewnego nie wiem.
Nie mów głupstw, odparł Gandalf. Nie przestrzegam cię, żebyś nie zostawiał adresu w urzędzie pocztowym, ale nikt nie powinien wiedzieć nawet tego, że opuszczasz Shire, dopóki nie będziesz daleko stąd. A wędrować, czy przynajmniej wyruszyć musisz na północ, południe, zachód czy wschód, nikomu nie zdradzając celu podróży.
Tak byłem pochłonięty myślą o rozstaniu z domem i o rozłące z przyjaciółmi, że nawet nie zastanawiałem się nad kierunkiem podróży, rzekł Frodo. Dokąd bowiem mam iść? Czym się kierować? Czego właściwie szukać? Bilbo ruszał po skarb. Wybierał się tam i z powrotem. Ale ja mam skarb zgubić i wcale nie wracać. Przynajmniej nie widzę tej możliwości przed sobą.
Niezbyt daleko naprzód umiesz sięgać wzrokiem, powiedział Gandalf. W tym przypadku zresztą ja też nie. Może sam będziesz musiał odnaleźć szczeliny zagłady, a może ktoś inny przejmie od ciebie to zadanie, nie wiem. W każdym razie nie jesteś jeszcze gotów do tej dalekiej podróży.
Nie jestem, potwierdził Frodo, ale jaki kierunek powinienem obrać na początek?
Naprzeciw niebezpieczeństwu. Nie za pochopnie jednak i nie najprostszą drogą, odparł czarodziej. Jeżeli chcesz usłuchać mojej rady, idź do Rivendell. Podróż tam nie powinna być zbyt niebezpieczna, jakkolwiek droga jest teraz trudniejsza niż dawniej, a pod jesień pogorszy się jeszcze.
Rivendell, rzekł Frodo. Doskonale. Ruszę więc na wschód i będę zdążał do Rivendell. Wezmę z sobą sama w odwiedziny do elfów. Chłopak oszaleje z radości. Mówił to lekkim tonem, lecz serce drgnęło mu w piersi i zapragnął zobaczyć dom Elronda Puelfa, odetchnąć powietrzem tej głębokiej doliny, w której dotychczas mieszkało w spokoju mnóstwo elfów. Pewnego letniego wieczora zdumiewająca wieść dotarła pod Bluszcz i pod Zielonego Smoka. Zapomniano o olbrzymach i wszystkich złowieszczych znakach na pograniczu wobec sprawy o wiele donioślejszej. Pan Frodo sprzedaje, czy nawet już sprzedał Back End. I to komu? Bagginsom z Sackville.
Wziął ładny grosz, mówili jedni. Za bezcen oddał, powiadali inni. Jakżeby inaczej, skoro to pani Lobelia dobijała targu. Oto zmarł jakiś czas przedtem, w dojrzałym, lecz niezbyt sędziwym wieku 102 lat. Jeszcze więcej niż o cenie rozprawiano o przyczynach, które mogły skłonić pana Froda do sprzedaży pięknej norki. Ten i ów, opierając się na pewnych napomknieniach i minach pana Bagginsa, twierdził, że Frodo wyczerpał zasoby pieniężne. Opuszczał Hobbiton, żeby osiąść w Baklandzie wśród swoich krewnych brendybaków i żyć odtąd skromnie z sumy uzyskanej za Back End. Byle jak najdalej od Bagginsów Sackville, dodawali niektórzy. Lecz przekonanie o niewyczerpanych bogactwach Bagginsów z Back End tak było zakorzenione, że większość nie mogła uwierzyć w taki powód decyzji Froda i snuła inne, mniej lub bardziej nieprawdopodobne domysły z własnej fantazji. Przeważnie dopatrywano się jakiejś tajemnej i niewykrytej dotychczas intrygi Gandalfa. Jakkolwiek czarodziej siedział cicho i nie wychodził za dnia z domu, wszyscy wiedzieli, że przyczaił się w Back End. Ale czy ta przeprowadzka naprawdę dogadzała zamiarom czarodzieja, czy nie, jedno było pewne, Frodo Baggins postanowił wrócić do Backlandu. Tak, wyprowadzam się tej jesieni, mówił. Mary Brandybuck szuka tam dla mnie jakiejś przyjemnej norki albo domku. Rzeczywiście za pośrednictwem przyjaciela już wybrał i kupił siedzibę Ustroń, opodal Bucklebury. Wszystkim z wyjątkiem sama opowiedział, że zamierza tam osiedlić się na stałe. Wpadł na ten pomysł już po decyzji wyruszenia na wschód. Backland bowiem leżał na wschodnim pograniczu Shire'u, a że Frodo tam właśnie spędził dzieciństwo, zapowiedź powrotu w rodzinne okolice brzmiała przynajmniej wiarygodnie. Gandalf przebywał w Shire 2 miesiące z górą. Wreszcie pewnego wieczoru pod koniec czerwca, wkrótce po ostatecznym ustaleniu planów Froda, czarodziej niespodzianie oznajmił, że nazajutrz znów rusza w świat. — Mam nadzieję, że nie na długo — rzekł. — Idę jednak aż na południową granicę zasięgnąć języka, o ile to się okaże możliwe. Już i tak za długo próżnowałem. Czarodziej mówił to lekko. Frodowi jednak wydał się niespokojny. — Czy coś się stało? — zapytał. — Właściwie nic, ale doszły mnie pewne słuchy trochę niepokojące i wymagające sprawdzenia. Gdybym doszedł do wniosku, że wskazane jest, byś stąd odszedł niezwłocznie, wrócę sam albo w najgorszym wypadku przyślę ci słówko. Na razie trzymaj się ułożonego planu, lecz postępuj jeszcze ostrożniej niż dotychczas, szczególnie z pierścieniem. Raz jeszcze powtarzam ci, pamiętaj, nie używaj go. Ruszył w drogę o świcie. Wrócę lada dzień, powiedział, a najpóźniej na pożegnalne przyjęcie urodzinowe. Biorąc wszystko pod uwagę, sądzę, że na szlaku będzie ci potrzebne moje towarzystwo. Początkowo Frodo bardzo był zaniepokojony i często rozmyślał, co też za słuchy mogły dojść do Gandalfa. Z czasem jednak niepokój stępiał, a że pogoda była piękna, Hobbit na razie odsunął od siebie troski. Rzadko Shire zaznawał równie pogodnego lata i równie urodzajnej jesieni. Drzewa uginały się od jabłek, miód przelewał się z plastrów, zboża wyrosły bujnie i kłosy miały ciężkie. Jesień była już w pełni, zanim Frodo znowu zaczął się niepokoić o Gandalfa. Wrzesień mijał, a czarodziej nie dawał znaku życia. Dzień urodzin i wyprowadzki zbliżał się, ale Gandalf ani się nie zjawił, ani nie przysyłał wieści. W Back End zapanował ruch. Do pomocy w pakowaniu rzeczy przybyło kilku przyjaciół Froda. Fredegar Bolger i Folko Boffin, no i oczywiście najserdeczniejsi druhowie Pippin Tuk i Mary Brandybuck. Kompania ta przewracała po prostu dom do góry nogami. 20 września drogą przez most na Brandywinie odjechały w stronę Backlandu 2 kryte wozy załadowane meblami i rzeczami, których Frodo nie sprzedał wraz z Back End. Nazajutrz Frodo, nie na żart już zaniepokojony, przez cały dzień wypatrywał Gandalfa. W czwartek poranek wstał piękny i pogodny, jak ongi w dzień wielkiej urodzinowej zabawy Bilba. Gandalf jednak się nie zjawił. Wieczorem Frodo wydał ucztę pożegnalną, bardzo zresztą skromną, bo do stołu siadło oprócz gospodarza jedynie czterech jego pomocników. Frodo wszakże był zatroskany i nie w humorze. Ciążyła mu na sercu myśl, że już wkrótce będzie musiał rozstać się z młodymi przyjaciółmi. Zastanawiał się też, jak im o tym powiedzieć. Ale czterej hobbici kipieli werwą, to też po chwili, mimo nieobecności Gandalfa, wesoły nastrój ogarnął całe towarzystwo. Jadalnia była ogołocona z mebli. Został w niej tylko stół i krzesła. Lecz kolację podano wyśmienitą, a wina najprzedniejsze, bo Frodo wyłączył swoją piwniczkę z inwentarza rzeczy odstępowanych Bagginsom z Sagwil. Nie wiem, co się stanie z resztą mojego dobytku, kiedy wpadnie w łapy nowych gospodarzy, ale dla wina znalazłem lepszy schowek, rzekł Frodo, wysączając do dna kieliszek. Była to ostatnia kropla wina ze starych winnic. Prześpiewali mnóstwo pieśni, nagadali się o wszystkich wspólnych wspomnieniach, a wreszcie wypili zdrowie Bilba, święcąc urodziny wuja razem z urodzinami siostrzeńca wedle przestrzeganego przez Froda zwyczaju. Potem, nim się pokładli do łóżek, wyszli przed norkę odetchnąć świeżym powietrzem i spojrzeć na gwiazdy. Pożegnalna uczta Froda była zakończona. A Gandalf nie przybył. Nazajutrz ranek przeszedł im na ładowaniu jeszcze jednego wozu resztkami manatków. Zaopiekował się nim Merry i pojechał na wozie wraz z Grubasem, czyli Fredegarem Bolgerem. Ktoś musi przygotować nowy dom na twoje przyjęcie, rzekł Merry. No, do prędkiego zobaczenia pojutrze, jeśli nie zamarudzicie w drodze. Folko po lunchu wrócił do swego domu, lecz Pipin został. Frodo niespokojny i niepewny daremnie nadstawiał ucha, czy nie usłyszy pukania Gandalfa. Postanowił czekać do zmierzchu. Gandalf, jeśli by się zjawił po jego odejściu, a chciał go pilnie widzieć, mógł dopędzić podróżnych w ustroni, a nawet ich wyprzedzić. Frodo bowiem wyruszał pieszo. Zamierzał dla przyjemności, a bardziej niż z innych powodów, dlatego, że chciał raz jeszcze przyjrzeć się dobrze krajowi, wędrować z Hobbitonu do granic Bucklebury bez pośpiechu. Będzie to dla mnie zarazem niezła gimnastyka, rzekł, przeglądając się w zakuszonym lustrze na ścianie opustoszałego holu. Od dawna nie uprawiał dalszych marszów i wydał się sobie nieco skapcaniały.